Show.
I witam serdecznie, to główne w kontestacji Rady Ludzi Wolnych, w którym witamy się z Wami 18 lipca 2022 roku i jest już z nami Hugo, który w ostatniej chwili się podłączył. Witamy wszystkich, którzy z nami się tutaj będą dzisiaj widzieli. Jesteśmy oczywiście na YouTubie, na Facebooku i na Odyssey. W tych trzech miejscach można nas słuchać na żywo i można komentować. Witaj, Hugo.
Cześć, witaj.
Tak, jak pewnie zauważyliście, ja tego nie słyszę, ale wrócił nasz podkład. Słuchajcie, okazuje się, że jest taka nowa funkcja, więc jeżeli go słyszycie, to dajcie znać. Jeżeli trzeba będzie ciszej, ogłośnij, to ja tutaj zmienię, bo ja tego nie słyszę, nie wiem czemu tak zrobili.
Myślę, że ciszej, zdecydowanie ciszej.
Dobrze, to może tak. Ściszyło się w ogóle, czy nie?
Tak, jest okej. Okay. Wszystko jest tutaj na świeżo. Ja dzisiaj bez zarostu i w tymczasowej lokalizacji tutaj. W każdym razie już się z wami witam tutaj na naszych czatach. Mam nadzieję, że ktoś dołączy, bo nas nie było tydzień temu z różnych powodów i a nic trudno. Ale dzisiaj jesteśmy. No to jest plus.
Tak. I dzisiaj sobie pogadamy, co tam się nowego w prawie zmienia. Także już za chwilę wracamy i lecimy. A ponieważ to jest wydanie główne w kontestacji, to znaczy, że można do nas zadzwonić. Żeby do nas zadzwonić, wystarczy wybrać w przeglądarce adres pod tytułem kontestacja, zadzwońkontestacja.com, gdzie się znajduje taka stronka i tam można sobie wejść i to na telefonie, i na komputerze, i na Macu, na wszystkich tych podstawowych telefonach i komputerach. Możecie to zrobić, jest tam, niepotrzebna jest rejestracja, wystarczy sobie sprawdzić mikrofon, sprawdzić ewentualnie kamerę i można do nas dołączyć i być tutaj razem z nami w studiu, zadawać pytania, komentować, opowiadać i do tego was zapraszamy, zadzwoń.kontestacja.com, a jeżeli chcecie wrzucić nam parę złotych, to jest też strona kontestacja.com i wtedy się pojawiają napiwki i one są czytane na naszej stronie. O.
Pan prezes Kłan, 10 złotych, pozdrawiam.
No. I 10 zł już wystarczy, żeby się nam przeczytało to i nam przeszkodziło, także zapraszamy do tego.
To co, startujemy to? Dobrze, mam nadzieję, że ja już ogarnąłem tutaj technikę, że chociaż może mogę się wyłączać co jakiś czas. No to ja może słowo uspokojenia, bo czasy mamy takie, jakie mamy, czasy mamy niewesołe, ludzie tutaj mówią, że będzie gorzej, a przecież wcale nie musi być gorzej. Pan Glapiński mówi, że nie będzie gorzej. Proszę bardzo, panie, proszę mówić.
Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6, tak. 9 powiedzmy, no. 9, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. No.
A może nie.
Tam jest 1,5, jest 9. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. No. Jak nie będzie tarczy, no to 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
No.
Nie ma znaczenia większego. Jesteśmy w celu. Także kredytobiorcy no mogą już tutaj się spokojnie przymierzyć. Dostali od rządu z panią prezes. Jakimi
sytuacji? Przymierzamy się.
Tak. Nie ma się czym martwić. Słuchaj, wszystko będzie w porządku. Autorytet powiedział. Ja myślę, że tutaj nie ma wiele do gadania. Ja myślę, że moglibyśmy skończyć tę audycję właściwie na tym cytacie. Możemy ją puszczać co tydzień i właściwie będziemy ukontentowani. Czy to cię uspokaja? Czy cię nie uspokaja?
W zupełności. No te wystąpienia tego pana, ale podobno ponad godzinę trwają, więc my tylko widzimy jakiś fragment, ale jeżeli mają taką wartość merytoryczną, to ja muszę całe oglądać i to już będzie mnie bardzo uspokajać. Mogę sobie nawet przed snem puszczać.
Koniecznie. Ja kiedyś myślałem, żeby słuchać, żeby robić wycinki z tego. No jakoś nie znalazłem modelu biznesowego, żeby to jakby uwiarygodnić moje kilkugodzinne siedzenie przy tym, ale polecam. Jeżeli jesteście z nami, to powiedzcie coś na YouTubie albo na Facebooku. Cześć na przykład. Będzie nam bardzo miło, ponieważ wiemy, że może być nie nas słuchać nie dość dostatecznie dobrze, więc też powiedzcie, czy jest wszystko w porządku. Dobra, to tylko to ode mnie na sam początek, aczkolwiek mam kilka takich jeszcze informacji początkowych. Cześć, James jest z nami na przykład. I takiego Jamesa na przykład możemy wyświetlić, jeżeli się odezwiecie, mamy do was dostęp.
Dobrze, to ja może powiem o informacji, która jakiś czas temu też była już, ale na którą czekaliśmy, liczyliśmy, że może jednak dojdzie to do skutku. Mianowicie Elon Musk nie kupuje Twittera. Generalnie tak w krótkich słowach to on sobie poprosił, żeby Twitter mu wypełnił pewne zobowiązania, które są związane ze sprzedażą, a mianowicie najbardziej im zależało, żeby powiedzieć, czy mają jakieś konta fejkowe i ile tych kont mają, no bo jeżeli jest dużo sztucznych kont, no to znaczy, że użyteczność tej platformy jest mniejsza, że po prostu jest tam mniej klientów, mniej ludzi będzie oglądać reklamy, no i chciałby to wiedzieć, zanim kupi, bo no bo właśnie jeżeli będzie za mało, no to jest to po prostu mniej warte, tak jakbyście mieli, nie wiem, kupić jakiś biznes, gdzie jest mniej na przykład kupujących, gdzie jest mniej, tak, gdzie masz na przykład sklep, no i jeżeli mniej ludzi kupuje niż się mówi, no to mniej jest wart. No i oni tego nie dali, więc przez 2 miesiące to jest napisane, że nie dostarczył Twitter tych informacji, więc w tej chwili Elon Musk powiedział, że on w takim razie nie kupuje, na co ludzie z Twittera powiedzieli, że oni w takim razie pójdą do sądu i go zmuszą, żeby kupił, ponieważ no, obowiązał się, ponieważ powinien kupić, obiecał, oni według ich stanowiska powiedzieli wszystko, co trzeba, no i zobaczymy sobie, pewnie sąd będzie decydował, czy to ma kupić, czy nie ma kupić, czy Twitter dostarczył te informacje, czy nie dostarczył. I teraz co ciekawe, się jeszcze robi tak, że jak w sądzie to się będzie działo, to będziemy wszyscy mogli zobaczyć, ile tych użytkowników jest, jakie oni tam stosują praktyki, żeby też nabijać oglądalność, być może nieuczciwe. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wpływało na wyniki. W kwietniu mieliśmy $54 za akcję i potem 51, a teraz wszystko spadło do 36. Także jak ktoś tam miał nosa, to pewnie nieźle zarobił na tych wahaniach.
Tak, mamy... to może za chwilę nie wrzucimy, to tu mnie uprzedziłeś, bo ja mam dokładnie tego samego newsa, którego się tutaj mi nie ukazuje, ale no bo może pamiętasz, że rozważaliśmy taką opcję, czy Elon Musk kupi Twittera, czy nie kupi. Znaczy w sensie nikt nie rozważał, czy kupi, czy nie kupi. To właściwie my tylko gdzieś tam poddaliśmy wątpliwość, że może niekoniecznie, bo to jest takie trochę, on do końca nie ma kasy, bo on ma dużo pieniędzy wirtualnie. Znaczy, że mógłby mieć, gdyby spieniężył wszystkie swoje udziały nagle, to w ogóle miałby tyle kasy i ludzie to się wydają, ci wszyscy, którzy pracują albo na etatach, albo na jednoosobowej działalności gospodarczej, że to oznacza, że no taki człowiek ma 100 miliardów w kieszeni i może wyciągnąć nagle, że 40 miliardów to jest w ogóle pikuś. No, a on wtedy szukał sobie tych dopiero inwestorów, no i to było takie dosyć wątpliwe, takie i to jeszcze gość, który zrezygnował z due diligence, z czegoś, wiesz, jakby czyli z takiego audytu firmy, którą się robi przed przejęciem. No, robi się taki audyt firmy, jak się wydaje 10 milionów, nie? Jak się wydaje, nie wiem, 12 milionów. On chciał wydać 44 miliardy. No tu już coś śmierdziało. Więc automatycznie teraz z perspektywy czasu po paru miesiącach media się obudziły, że a może on to wszystko zaplanował i wykorzystał do sprzedaży akcji Tesli właśnie, które spieniężył w tym czasie o wartości 8,5 miliarda dolarów, które normalnie no, by było podejrzane. No dlaczego sprzedajesz akcję Tesli? No w końcu to jest twoja główna spółka. Być może spadnie kurs na łeb. Znaczy ja tak to nie miał powodu spaść. No genialny ruch. Ja bardzo podziwiam, bo jakby tutaj wykorzystał chciwość różnych ludzi i najbardziej zachwycające jest to, że to ten sam zarząd, który na początku mówił, że nie damy się kupić, nie wolno się kupić, to teraz mówi, jak to? To teraz musisz nas kupić. To jest jakby świat korporacji jest w ogóle cudowny. Tam nie ma żadnych kompletnie reguł, wszystko jest gdzieś tam chwilowe. Wszystko, co się działo wczoraj, to jest nieważne. Nic się nie liczy. Dobra, dawajmy Ninę.
Cześć Nina, witaj na scenie.
Cześć. Cześć, widać was, słychać, nie chce mi się pisać, więc zadzwoniłam. Po pierwsze to bym wysłała pana Glapińskiego na korepetycję do Maska, może z czegoś by się nauczył, to tak słuchając jednej i drugiej wypowiedzi. A po drugie, ja do pana Glapińskiego tylko mam jedno jeszcze określenie, bo bardzo mnie ta tarcza rozrzewniła i wydaje mi się, że w tej sytuacji całe społeczeństwo powinno zacząć nosić modły do Hefajstosa, bo jak wykuje... No, to jest szansa, że uda nam się wygrać. No, takiemu jednemu w mitologii udało się, bo miał miecz i tarczę wykutą przez Hefajstosa. Więc słuchajcie, wszyscy modły do Hefajstosa. Jak będzie tarcza, już nie będzie, ale będzie, więc jak będzie tarcza, to będzie dobrze. No, jak nie będzie tarczy, no to...
To nie będzie.
No, słuchajcie, no znaczy, że bogowie zawiedli, no, nie zasłużyliśmy. Miłego wieczoru. Dzięki.
Dzięki. No właśnie, to wszystko już w rękach wyższych sił. Nic tutaj rząd biedny nie poradzi. Może będzie susza, może będzie tarcza, nie wiemy. Natomiast na razie tarcza miała być do końca lipca, została przedłużona do końca października. No i tak zobaczymy sobie, czy te ceny wzrosną, czy nie wzrosną. W którymś momencie będzie musiało to być poluzowane pewnie i ja obstawiam, że to będzie po wyborach. Co wy na to napiszcie na czacie.
W ogóle co sądzisz o tarczy? Znaczy, bo przypomnijmy, że ta tarcza, znaczy chodzi o tą tarczę kredytową, tak? Że można zawiesić spłatę.
Nie. Chodzi o obniżone stawki VAT.
A, tą ogólną. A, to miał na myśli. No. Okay.
Tak, to miał na myśli, bo to się przedłużyło teraz i no nie wiadomo właśnie, kiedy to puszczą. Jak to puszczą, to prawdopodobnie inflacja też kilka punktów podbije, no bo czemu by nie, po prostu ceny wzrosną o pewien, co najmniej 8% VAT na tych podstawowych artykułach żywieniowych, a jeszcze tam parę innych rzeczy, było benzyna między innymi też jest obniżona.
I to myślisz, znaczy to myślisz, w sensie on myśli, że to będzie miało aż takie dramatyczne wpływ na wzrost gospodarczy, tak? Bo on tam coś mówił o inflacji jeszcze, tak? Oż 6-8 coś, że przypomnijmy, że teraz mamy 16%.
No, albo będzie 6, albo będzie 9, tak jak powiedział, no. Jeżeli nie będzie tarczy, to że będzie 9. No, coś mnie tu przerywa, chyba ja tracę.
Tak, tym razem ty, chyba.
Połączenie. Halo, halo.
Tak, ja cię słyszę w tej chwili już.
Tak, to chyba po mojej stronie, ale już powinno się poprawić. Tak, no więc tarcza właśnie to obniżenie energii elektrycznej z 23 na 5% VAT, gazu ziemnego z 23 na 8%, ogrzewanie centralne z 23 na 8% i obniżka akcyzy na paliwa silnikowe. No, a potem jeszcze dodali, widzisz, jeszcze obniżyli podatek VAT z 23 na 8 na paliwa, przedłużenie 5% stawki VAT, obniżenie stawki VAT na ciepło, czyli głównie na te surowce, a tutaj jeszcze gdzieś było żywność, nie widzę, żywnościowych, tak. Zerowa stawka dla tych produktów, które miały 5%. No i przed zimą to wszystko najgorzej będzie, jak się zacznie sezon grzewszy, bo jeżeli w październiku rzeczywiście zdejmą tą tarczę, akurat wtedy wszyscy zaczną grzać, no to może być duży wpływ na inflację.
Bo wciąż jakby ten pan uważa, że inflacja to jest wzrost cen, tak? Znaczy to jest jakby jego gdzieś tam definicja.
No tak, no tak to liczy, nie? On przecież tak się liczy według tego ich koszyka. No to tak się liczy, tak? Ileś tam produktów się wsadza do koszyka i sprawdza, ile ceny wzrosły.
Tak, czyli to nie ma wpływu to, że jest spadek wartości pieniądza, tylko że wzrost cen, tak? Czyli że jeżeli wzrośnie ci tam, ktoś podniesie cenę na węgiel, bo z Rosji już jest niefajny węgiel, no to wtedy tak, to wtedy to jest inflacja według pana Glapińskiego.
Tak.
Okej. Dobrze. No to a propos węgla w takim razie. To poleźmy w takim razie newsem odnośnie węgla. Już uruchomiłem tutaj, wciąż mam drugi ekran. W poprzednim tygodniu nas nie było, wobec tego przegapiliśmy informację, że pan Andrzej Duda, prezydent nasz, ten tutaj, on to jest jego twarz, jeszcze podziwiajcie, jeszcze jest prezydentem, podpisał oczywiście ustaloną tam wcześniej ustawę przez Sejm, Senat, Wszystkich Świętych, przez kancelarię, dziękuję, że go powiększyłeś, bo to warto, ustalił kwotę maksymalną tonę węgla na poziomie 996 zł i 60 groszy, co ważne, bo to jest tak ściśle sprecyzowana cena, że to jest najwłaściwsza cena. Znaczy, że no właściwie nie ma właściwszej ceny w tej chwili w całej Polsce niż 996 zł i 60 groszy. Co ciekawe, to jest maksymalna cena, ale ona polega na tym, że jeżeli ktoś by przypadkowo dał jakąś wyższą cenę, to wtedy będzie do jakiejś tam sumy rząd, Sejm, nie wiem, państwo, my, ktokolwiek, urzędy, budżet państwa rekompensować przy wprowadzaniu do obrotu paliw. No i od razu tutaj przeskoczę na drugiego newsa, bo to jest już, ale to nie na tego newsa, tylko na tego newsa, o, tego właśnie. Bo to jest już z tego tygodnia, bo tamty był z zeszłego tygodnia. Z tego tygodnia już pan Morawiecki, czyli jego kolega, powiedzmy, powiedział, że nie ma woli współpracy w składach węgla na taką cenę. No, ciekawe, nie? Że padło takie pytanie gdzieś na jakimś spotkaniu, gdzie można kupić taką cenę, bo przecież, przecież jest ustalona cena, a tam w jego województwie mówi, że jest za 2,90, za 2900 zł za tonę, że no nie ma. No i rzeczywiście, i premier przyznał rację, tak, że docierają do niego takie informacje, że w składach węgla nie ma woli współpracy. Patrz pan, nie?
Że znaczy, tak... współpraca polega na tym, że my ci ustalamy cenę maksymalną, a ty masz obniżyć i ponieść stratę. To na tym jest współpraca, tak?
Tak, na tym polega współpraca. Znaczy dokładnie polega na tym, że my ustalamy ci cenę na 996 zł i 60 groszy, co ważne. Rekompensujemy ci drugie tyle jeszcze, ponieważ tam jeszcze się było 1000 albo 1000 z kawałkiem gdzieś tam, jakbyś dał więcej. No ale tutaj sprzedają za 3000. No nie ma woli współpracy. No i rzeczywiście tutaj oni prowadzili tutaj, mówili, że jest problem na styku naszej próby zbudowania systemu, który doprowadzi do tego, że będzie można kupić węgiel. No i docierają do niego takie głosy, że oczekiwali współpracy, a tu nie ma współpracy. Powiedz mi, dlaczego nie ma tej współpracy? Ja cię pokażę na twoją twarz.
Złośliwi są. Rząd tak dobrze chce dla wszystkich, a oni nie chcą współpracować. Nie wiem, może trzeba panu Marowickiemu wytłumaczyć na przykład, że jakbym na przykład ja powiedział, że jego mieszkania, on tam ma chyba kilka mieszkań, gdybym jego mieszkania od tej pory powiedział, że on ma sprzedać za pół ceny, to czy on by sprzedał to mieszkanie, czy nie? Czy by też był brak woli współpracy z jego strony, żeby mieszkania sprzedać za pół ceny, co?
Ale szybko się zorientowali, nie? Jakby w PRL-u to tak gdzieś mniej więcej po roku, albo po paru miesiącach, jak były jakieś takie strajki ogólne, ale to już tak była któraś tam gdzieś tam regulacja cen, no to wtedy się orientowali, że no, dziwne, że jak się ustala ceny tak odgórnie, ale to ktoś musi dostarczyć te towary. To wtedy ten ktoś mówi, że no nie dostarczy. No i co?
To ja sobie poczekam, nie? Aż zmądrzejecie. Albo sprzedam oczywiście na boku, nie? Bo myślę, że te kolejne rzeczy, które się będą działy, które tak dobrze znamy z PRL-u, a ostatnio również z Węgier, bo tam te ceny maksymalne też sobie postanowili wprowadzić, są takie właśnie, że tak, po pierwsze nikt nie chce handlować, po drugie robi się drugi obiekt i tam te realne ceny są, tak? Tak zwani konicy na przykład handlują towarami czy walutami na boku. No i po trzecie w końcu brakuje, tak? Nie ma. I ludzie będą mieli jeszcze gorzej.
Ja właściwie jako zapowiedź miałem dać tego newsa, myślę, że on dobrze pasuje, to dodajmy go.
Tego 1982 roku ustala się nowe ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii w wysokości. Cukier biały kryształ 46 zł za kilogram. Masło stołowe śmietankowe 60 zł za ćwierć kilograma. Ser żółty twardy.
Tak było. 190. Chwila przerwy.
Złotych. Mieszkania już dawno są na żonę. Sroce spod ogona nie wypadłem.
No to żona będzie musiała sprzedać.
Dobra, ale sprawdźmy, gdzie był schab z kością, bo to ważne. Proszę bardzo.
60 zł za kilogram.
Polecono resortom ze szczególną uwagą analizować skutki ruchu cen, jakie aktualnie ma miejsce w gospodarce narodowej w rezultacie działań mechanizmów reformy gospodarczej.
To się wtedy nazywa reforma gospodarcza.
Ja tutaj również będę ze szczególną uwagą mierzył cenę węgla, po ile jest, w którym skupie i będę nasłuchiwał, czy dochodzą do mnie słuchy, no bo przecież aparat rządowy, miliony, które idą na kancelarię premiera i te wszystkie, nie pozwalają mi tego jakoś zmierzyć statystycznie, realnie, tylko muszę nasłuchiwać. Świetnie.
A to się niczym nie różni, nie? Jakby to jest jakby taki PRL bis i nawet ludzie to przecież zauważają, ludzie to widzą i to nawet nie tylko ci, którzy gdzieś tam siedzą w internecie, nawet ci, którzy oglądają telewizję, i nawet ci, którzy TVP oglądają, przecież oni mają gdzieś tam rozbłyski, pamiętają te reformy właśnie, podawanie ceny skupu, nie skupu, nawet ze skupu swoją drogą, ale sprzedaży właśnie schabu z kością.
A ja mam news do tego, słuchaj.
Proszę cię bardzo.
Proszę bardzo, słuchajcie. No i masz rację, oczywiście. Ceny maksymalne w naszym kraju, większość Polaków mówi, że nie. Niewdzięczni. Ceny maksymalne na żywność i paliwo nie cieszą się popularnością. 60% badanych nie chce ich wprowadzenia. Według United Surveys DGP RMF wynika, że mimo szalejącej inflacji, a 60% respondentów nie zgadza się na określenie górnego pułapu cen. Zwolenników cen maksymalnych jest 31%, a 9% nie ma zdania. Tak, no i tutaj jest rozbite, że najpierw spytali o ceny maksymalne na żywność i właśnie 61%, w szczególności wyborcy opozycji nie chcą, natomiast sympatycy obozu władzy 48% już się tak 50-50 prawie, już się skłaniają. No i okazuje się, że z kolei cen maksymalnych na paliwa nie chce 52%, czyli mniej. Czyli ludzie jednak tutaj węszą nosem, że te ceny paliwa są bardziej od rządu zależne, że one nie są tak na wolnym rynku i że to
nie są.
Orlen odpowiada i różne podatki, więc podejrzewam, że to im się przekłada na to, że to regulacja może nie uderzy w jakiegoś zwykłego sklepiarza, więc jakieś tam parę procent ludzi chce. Tak, 56% osób sympatyzujących z obozem rządzącym nie chce cen maksymalnych na stacjach, po stronie opozycji 47%, proszę, czyli mniej. Może być jeszcze opozycja jakaś stricte lewicowa. No i tak, czyli fajnie, no może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak większość zdecydowana ludzi nie chce tych cen maksymalnych, pamięta, czym się to kończy i sobie nie życzy.
Czym to się kończy? Brakiem towarów być może.
Brakiem towarów, to mówiliśmy. I drugim obrotem, tak? Gdzie będziecie kupowało gdzieś ten węgiel? No pewnie gorszej jakości, bo nie będzie tego w stanie nikt sprawdzić. Pewnie gdzieś właśnie jakoś bokiem, pewnie ryzykując znowu, że nas złapią i za handel węglem kogoś z kolei wsadzą. Tak jak jakiś czas temu, kilka lat temu opowiadaliśmy o człowieku, który przemycał masło do Szwecji i też go złapali. Więc takie absurdy się nam szykują.
Szczególnie, że no w naszym klimacie węgiel, na przykład węgiel głównie, jest potrzebny, bo inaczej bez węgla ludzie zamarzną. W najlepszym przypadku będą się kąpać w zimnej wodzie.
No ciepło to jedno, ale przecież prąd, w ogóle cała zabawa z węglem no jest po prostu niesamowitym po prostu dowodem na to, jak państwo sobie absolutnie nie radzi. To znaczy tak, miej kraj, w którym po prostu leży na złożach węgla, gdzie ten węgiel jest bardzo dostępny i od lat był wydobywany, doprowadź do tego, że mimo, że górnicy kupę kasy jednak zarabiają relatywnie, ciągle strajkują, ciągle są jakieś straty, ciągle gdzieś jakieś problemy z tymi spółkami węglowymi, strajki i to zupełnie nieefektywne zarządzanie, droga cena wydobycia, doprowadź po prostu do tego, że nagle cena jest wysoka węgla, bo węgla zaczyna brakować, bo węgiel był sprowadzany i dalej nie potrafisz sobie z tym poradzić. Nie radzisz sobie, kiedy jest węgiel tani, nie radzisz sobie, kiedy jest węgiel drogi, nie jesteś w stanie zapewnić węgla w kraju, który stoi na węglu, po prostu absolutne nieudacznictwo.
Kiedy importujesz z Rosji tani węgiel, to jest źle, a jak nie importujesz, to jest też źle. Ale w sobie uchwyciłeś point, nie? To mi się podoba. Jakby, bo już nie ma innej sytuacji, w której by państwo było w tym momencie, jeżeli chodzi o węgiel w Polsce. Rzeczywiście, jakby w każdej sytuacji jest dramat.
A jeszcze rok temu było, że węgiel w ogóle zalega, że są jakieś kwadratowe ilości na hałdach i nikt tego nie chce kupić. Jeszcze sobie przypomniałem.
Gdzie jest ostateczny powód, nie powód, tylko ostateczny, nie no, powód właściwie, tego, że państwo się nie powinno czymś zajmować? Znaczy, że spójrz na węgiel, to może być, jak powinno być hasło, spójrz na węgiel. Państwo sobie nie radzi w żadnej sytuacji, absolutnie. Dobra, lecimy dalej, ja bym poleciał.
Poczekaj, mamy słuchacza.
Proszę bardzo.
Cześć, Kierak.
Dzień dobry, witam, słychać mnie?
Oczywiście.
Doskonale.
Witam serdecznie. Jeśli chodzi o węgiel, to ostatnio słuchałem dziennikarza Otoki Wrockiewicza i wspomniał o takim temacie, który faktycznie...
Momencie.
Bo dostaliśmy...
Mateusz Morawiecki.
Płatę.
10 zł. Macie rację. Kompletna porażka Komisji Europejskiej.
Okay. Donalda Tuska. Dobrze, tak. Dobrze, kontynuuj.
Słucham Mateusza, dawaj Kierak, dawaj.
Otoka Wrockiewicz przypomniał taką sytuację, taki incydent związany w 2018 związany z Greenpeace'em i węglem z Mozambiku. Jak wielu dziennikarzy, bo ja dzisiaj też odkopywałem ten temat, wielu dziennikarzy o tym pisało, natomiast to było tak troszkę zamiatane pod dywan, to nie było szeroko, jakoś RMF to by o tym opisywał. Mozambik zaproponował Polsce bardzo dobre, że tak podobno wtedy kontrakty, ten węgiel nawet okazało się, że był tańszy niż węgiel rosyjski i był taki incydent, że przyjechał statek, to były jakieś tam pierwsze partie tego węgla. Greenpeace oczywiście zrobił akcję stop, węgiel i tak dalej, wielka tragedia, że jak to węgiel z Afryki. No i po czym się okazało, te dostawy się zatrzymały. Te dostawy były gdzieś tam znowu te zamiecione pod dywan, tylko chyba jeden ten statek wreszcie wpłynął. To miały być jakieś kontrakty na bardzo duże ilości. I w tym momencie mnie zastanawia taka rzecz, bo w międzyczasie nadal ten rosyjski węgiel płynął, nadal to miało miejsce. I teraz tak sobie analizując tą sytuację, mam wrażenie, to jest trochę taka, powiedzmy, teoria spiskowa, natomiast mam wrażenie, że jednak w tym kraju rządzą ludzie z trzeciego, czy tam powiedzmy czwartego siedzenia, jakaś agentura wpływu. Sytuacja jest naprawdę nienormalna, żeby na wolnym rynku państwo, rząd nie zadecydowało sobie, że bierzemy coś tańszego, coś, bo nawet wtedy ceny były niskie za te frachty całe, jak się okazywało, dużo niższe niż teraz, gdzie wolny rynek powinien właściwie się obronić w tym momencie i decydować, że bierzemy taniej, dywersyfikujemy sobie tą energię, mamy trochę tego, trochę tego. Druga sprawa, interesuje mnie kwestia też tych całych kredytów, tych wakacji kredytowych, bo jeżeli mówimy o takim wolnym rynku, to ja się zastanawiam, w jaki sposób to jest wszystko skonstruowane, kiedy bank jedną rzecz zakłada, jakieś umowy obowiązują i tak dalej. Okazuje się, że rząd może sobie zmienić właściwie wszelkie umowy tak, jak chce właściwie. Więc być może niech rząd umorzy w takim razie wszystkie kredyty Polakom, nie wiem, i puści z torbami po prostu banki i wszyscy będą szczęśliwi, no jeżeli to ma tak wyglądać ta regulacja, bo to jest jakieś kuriozum. Kolejną taką jeszcze ostatnią rzeczą jest to, że... Przepraszam, czy słychać mnie?
Bardzo dobrze, mów dalej.
Kolejną taką jeszcze rzeczą związaną z tymi bankami, całym zamieszaniem kredytowym jest to, że w Polsce, no i w kilku krajach jeszcze Europy obowiązuje coś takiego jak podwójne zabezpieczenie bankowe, czyli bank zabezpiecza się na Kowalskim, na osobie fizycznej i zabezpiecza się na nieruchomości. Kiedy coś się wywali, to zabiera zarówno nieruchomość, sprzedaje ją, czy może za pół darmo nawet ją sprzedać, to mniejsza z tym, bo tak się często działo. Natomiast później ściga jeszcze Kowalskiego. Ściga dotąd, aż nie zedrze po prostu całości kwoty. Natomiast na Zachodzie, w wielu krajach, jest to tak rozwiązane, że jest to jednym zabezpieczeniem bankowym jest tylko i wyłącznie nieruchomość. I moim zdaniem też jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ oczywiście pozwala to Kowalskiemu wyjść z torbami i powiedzieć do widzenia, nie chcę tego spłacać i zabezpiecza niejako jego interesy, ponieważ jeżeli wzięliśmy kredyt na coś, to niech to obciąża daną rzecz, a nie jeszcze Kowalskiego. Wtedy myślę, że te ceny też trochę by były ukształtowane inaczej. To faktycznie byłby taki wolny rynek, kiedy to konsument decyduje, czy on powiedzmy już nie chce spłacać i wychodzi z tym, tak? Oczywiście tam musi być bank musi być w jakimś stopniu zabezpieczony, natomiast na Zachodzie to działa i funkcjonuje od wielu lat. To się sprawdza między innymi w Stanach Zjednoczonych, więc zastanawiam się, czemu w Polsce ciągle mamy taki dół, czemu ta zaszłość PRL-u, bo to jest bodajże jakieś chyba jeszcze z PRL-u, jakieś zaszłości. Także tyle mam do powiedzenia. Myślę, że mam dużą teorię taką spiskową, że z węglem jest mamy jakieś z trzeciego siedzenia jakaś agentura wpływu, która decyduje o tym, skąd my ten węgiel bierzemy. Czy to było za czasów Platformy, czy PiS-u. Także to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Chcesz skomentować któryś z tematów od razu?
Nie, lepiej to zacznij, bo ja tutaj walczyłem technicznie.
Dobra, no to tak, jeśli chodzi o te regulacje na rynku węglowym, no tak, no ten region jest bardzo, bardzo regulowany. Są naciski, które no po prostu górnicy też wywierali, no bo pamiętamy te czasy, kiedy tego węgla było dużo, kiedy on stał, a awanturowali się, że kupujemy właśnie z Rosji, z innych krajów, że importujemy, no i były różne blokady, no są oczywiście cła, no przypomnijmy, że przecież Afryka jest w innej w ogóle, jakby w innych warunkach ekonomicznych, w innych sferach gospodarczych, no i to pewnie też jest w pewien sposób opodatkowane, więc ten rynek jest od dawna regulowany i nie ma możliwości tutaj przepływu swobodnego tego węgla, tylko państwo o tym decyduje, więc tak.
Ale dlaczego nie powiemy tego głośno, że polski węgiel to są grupy przestępcze przecież? No przecież wszyscy to widzą i wszyscy to wiedzą, odkąd istnieje jakby polski węgiel, że są to związki zawodowe, które no, nie są specjalnie etyczne, które są po prostu gdzieś tam lokalnymi albo nawet regionalnymi mafiami, które jakby działają w sposób taki, że się zawsze wyłudza pieniądze i tam nie ma żadnej efektywności, tam nie ma żadnej gry rynkowej, tam się defrauduje gigantyczne pieniądze. Jeżeli nasi znajomi, którzy restrukturyzowali różne firmy, potrafili po wyrzuceniu dwóch spółek z jednej firmy, na przykład z jakichś wodociągów, wyjść nagle z wodociągami na zero, podczas gdy tam jest kilkadziesiąt struktur związkowych, które organizują napady na Warszawę, gdzie regularnie rok w rok dotuje się w kopalnie wszelkie, gdzie w momencie, kiedy był nawet program nie reform, tylko prywatyzacji kopalń i gdzie powstały chyba ze dwie albo cztery albo sześć chyba kopalń prywatnych, nagle się okazało, że one są zyskowne i one potrafią przynosić zyski, nie trzeba wyłudzać pieniędzy, no to nagle zatrzymano ten wielki run na... Więc gdzie to ma funkcjonować? No przecież to są grupy przestępcze, no kurde, no przecież wszyscy to wiedzą, no tylko ktoś tego nie powie głośno, no to jak ma to działać? To jest niemożliwe, żeby to działało. Nie?
No i nie działa. No, dokładnie. A ja dodam właśnie odnośnie tych kredytów, o których słuchacz mówił, że również tutaj no, zupełnie nie ma swobody, jeśli chodzi o działalność banki. To są instytucje stricte nadzorowane przez KNF, które zasady ustala KNF i to, że one tam jakiś kredytów dają albo nie dają, no to jest ich egoistyczna decyzja, no bo po prostu nie ma tylu graczy, żeby była konkurencja. A wszyscy, którzy gracze pozostali, dotyczą ich te same zasady, więc po co oni mają się wychylać? I odnośnie tych kredytów, o których powiedziałeś, że właśnie są zabezpieczone tylko na nieruchomości, no tak, no bo po prostu dla banku to jest lepszy deal, jeżeli może sobie zabezpieczyć na kliencie i na nieruchomości. I paradoksalnie dzięki temu też pewnie mniejszy procent jest na tych odsetkach, no bo mniejsze ryzyko, tak? Ja to powtarzam Wielokrotnie banki kalkulują ryzyko. Jeżeli ryzyko jest mniejsze, czyli mamy zabezpieczenie na Kowalskim również, to my mniej za to chcemy ryzyko pieniędzy i dzięki temu być może te kredyty są mniejsze. Państwo lawiruje w pewien sposób również tymi wakacjami kredytowymi, różnymi prawami, różnymi skomplikowanymi regulacjami. Lawiruje, żeby pokazać, że działa promieszkaniowo, żeby więcej się budowało, żeby było bezpieczniej, żeby nikogo nie oszukali i to wszystko im się jakoś tam udaje pokazać. Natomiast no, skutek jest właśnie taki, że jak ktoś, nie daj Boże, się znajdzie w tym promilu, który akurat się nie wpisał w regulację, albo na przykład właśnie okazało się, że tak mu podnieśli raty, na przykład jak frankowicze, że nie może wtedy wyjść i musi spłacać. To jest ten, który płaci za te wszystkie regulacje i który najwięcej na tym traci, ale nie jest to tak popularne i tego nie ma.
Poza tym sektor bankowy, no już mimo tego, że może wykreować dużo pieniądza, to jak widać, jak wykreuje za dużo tego pieniądza, to się robi inflacja i jest wtedy już niedobrze, ale więc on ma jakąś tam pulę do wykreowania. Wobec tego sobie kreuje tam, gdzie jest najbezpieczniej, no bo to jest najlogiczniej. No jeżeli ja bym był jednym z tych tam 30 paru banków, które są na rynku komercyjnych, nie licząc tych spółdzielczych i skokowych, no to miałbym gdzieś tam pulę i wtedy bym przede wszystkim się rzeczywiście gdzieś tam też orientował na nieruchomościach takich indywidualnych, bo one są najlepiej w Polsce zabezpieczone. Dlaczego mam gdzieś ryzykować, jakieś bardziej ryzykowne w deale wchodzić, jak można sobie tutaj się zabezpieczyć na czymś na przykład, co stoi i co można Kowalskiemu właśnie zlicytować, a jak mu zlicytujemy, to jeszcze go obarczyć, że a nie starczyło, to jeszcze musisz nam spłacić jeszcze dodatkową bańkę. No jakby cudowne, jakby dlatego ja się też nie dziwię, dlaczego banki tyle zarabiają, to jest w ogóle cudowny biznes, cudownie prosty biznes. Ja mam takie wrażenie, że ludzie w bankach nie mieli za bardzo nic wspólnego nigdy z jakimś prowadzeniem naprawdę firmy, takiej małej, taka, która może się udać, może się nie udać, może się zbankrutować, może zostać z długami. Nie, to jest cudownie prosty biznes.
Tak, dobra, ale idą do rządu i mówią, że oni by się cieszyli, gdyby większe podatki płacili.
Jest tak. Tak. I później zostają premierami, nie? I jakoś tak się dziwnie się zadziewa potem. Dobra, pokieruj dalej, żebyśmy gdzieś tam się
z czasem... No to musimy, słuchaj, trochę też w stronę naszego tematu zdążać, o nowych regulacjach, jakie nas czekają, więc może zanim jeszcze w Polsce powiemy, to ja bym powiedział, co się stało na Łotwie, bo to też jest bardzo ciekawie w tym miesiącu, słuchajcie, no nieciekawie. Minister obrony Łotwy zapowiedział przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w związku z narastającymi napięciami w stosunkach z Rosją i jej agresją na Ukrainę. I to jest najlepsza wypowiedź. Obecny system obronny Łotwy wyczerpał swoje możliwości. Równocześnie nie mamy żadnych powodów, aby sądzić, że Rosja zmieni swoje postępowanie. Łotwa zrezygnowała z obowiązkowej służby po wstąpieniu do NATO w 2007. Armia tego kraju składa się z żołnierzy zawodowych i ochotników Gwardii Narodowej, którzy okresowo pełnią służbę w piechocie. Teraz łotewskie siły zbrojne liczą 7500 żołnierzy w służbie czynnej i członków Gwardii 1500. Oraz tak, wspierany przez członków, nie wiadomo ile tych członków, oraz 1500 żołnierzy NATO, więc obowiązek służby dotyczy będzie mężczyzn, zostanie przewrócony w 2023 roku i tu są jakieś tam bazy, to nieważne, rozpocznie się szkolenie, a nie, to już u nas się rozpoczyna szkolenie, to już jest o Polsce. No, więc co wy na to, że wyczerpali swoje możliwości, no to tak też sobie zawsze staram odnieść na grunt prywatny, jak to by było, gdyby powiedział jakiś taki, nie wiem, jakiś biznesmen, że już wyczerpałem możliwości, już nikt u mnie nie pracuje, będę musiał łapać ludzi, ich zmuszać do pracy niewolniczej, bo nikt już nie chce u mnie pracować, co ja mam zrobić, co ja mogę takiego, co może zrobić takiego wojsko, żeby więcej ludzi przyszło. No, polskie wojsko to zrobiło, podnieśli pensje, podnieśli do 4500 i się pojawiły ruchy, więc może po prostu jak nie ma chętnych, to trzeba więcej płacić, a może trzeba na przykład zaproponować też jakichś ludzi, żeby z zewnątrz też na przykład, nie wiem, albo najemnicy jacyś, albo jakąś gwardię cudzoziemską, ligę jakąś wprowadzić, albo może jakichś ludzi, nie wiem, obiecać im obywatelstwo, no różne rzeczy można robić. Na pewno zmuszanie wszystkich do służby wojskowej nie jest dobrym rozwiązaniem, takie miałem przemyślenia.
Albo stworzyć też etos jakby żołnierza, no bo nie wiem, bo pamiętamy te czasy, bo my jesteśmy ze wspólnych mniej więcej roczników, gdzie był u nas pobór wojskowy, u nas, czyli w Polsce. Nikt tam nie chciał iść oczywiście z powodu przymusu między innymi, ale, no, ja, ale też moi znajomi nie chcieli iść, dlatego że no, tam to się nie szło się do wojska, żeby być wojskowym. Nie było jakiejś możliwości rozwoju, postrzelania sobie i tak dalej, tylko byłeś gdzieś tam pod trepem. Strzelać to w ogóle zapomnij. Piłeś wódkę i czyściłeś kible i generalnie miałeś gdzieś wyposażenie z lat 60. No ja rozumiem ludzi, których jara wojsko, nie? Którzy chcą sobie iść, którzy chcą sobie gdzieś z nowymi technologiami wojskowymi mieć styczność, gdzieś rzeczywiście powalczyć i czy na froncie, a teraz już nie na froncie, tylko gdzieś w sposób jakiś taki logistyczny, no to też ma to jakieś znaczenie. No, polskie wojsko, co by o nim nie mówić, nie miało i wciąż według mnie nie ma gdzieś, pomimo jakichś dramatycznych gdzieś ruchów, że się próbuje wmówić innym, że mamy nowoczesne wojsko, nie mamy. Nie mamy. Polska wciąż nie ma nowoczesnego wojska, nawet pomimo czołgów, które właśnie wjechały, pierwsze 15 czołgów, a będzie ich kilkaset podobno. No to nie jest takie łatwe, nie? To, więc to też tak...
No właśnie widzisz pytanie, no co to znaczy możliwości bojowe? Czy to jest, jak będzie 100 tysięcy ludzi, to będzie lepiej? No chyba już Rosja idealnie udowadnia, jak ta polityka łapania jakichś ludzi bez sensu, przymusowo, nieprzeszkolonych, wysyłania ich, zupełnie nie zdaje egzaminu, natomiast jeden Bayraktar, który kosztuje no dużo owszem, ale jest dużo, dużo więcej w stanie zdziałać niż setki takich żołnierzy, więc może w tą stronę Łotwa powinna iść. Może powinna sobie po prostu lepszy sprzęt kupić, a nie ludzi naganiać, nie?
No myślę, że to jakby kwestia organizacji, no ale to jakby każdy gdzieś ciągnie do nowoczesnych organizacji. No jeżeli masz do wyboru firmę, która jest zarządzana źle, a firma, która jest zarządzana dobrze i jak płacą podobnie, no to pójdziesz do tej, która jest zarządzana dobrze. No to jest oczywiste. No, wojsko służy do zabijania. Znaczy to jest jego funkcja. Nie wiem, no to tam się nie idzie do tego, żeby, nie wiem, być w rewi mody na przykład, albo żeby robić coś innego. Wojsko służy, żeby zabijać innych ludzi. No, że dobrze iść do tego wojska, które zabija według naszej idei, naszego samopoczucia, naszego motywu, niż takiego, który no powiedzmy nie, jakby mało jest kandydatów do ruskiego wojska, bo się z nimi nie zgadzamy. Mówimy, że oni raczej zabijają tak trochę bez sensu, nie? Ale jak mamy Amerykanów, którzy zabijają tych ruskich, to mówimy, że no zabijają i jedni i drudzy, nie? I my tutaj ci zabijają raczej z lepszych motywów. Bez tego ludzie wolą iść do wojska amerykańskiego, bardzo upraszczając. Wobec tego do wojska idą ludzie, którzy chcą zabijać. Jeżeli ktoś nie chce zabijać, to niech nie idzie do wojska, bo to jest nie ta branża, nie? Powinien iść gdzieś indziej, nie? Powinien iść posprzątać na przykład ulicę. Wtedy będzie szedł do sprzątania ulic. No i teraz jak już sobie to ktoś człowiek ustali, że chce zabijać, to wtedy się może sobie pomyśleć, to w takim razie w którym wojsku chce zabijać? Czy w takim, czy w innym, nie? No i teraz ktoś ma gdzieś tam dylemat, czy do polskiego, czy nie do polskiego. Wiadomo, że jest jeszcze jakaś taka kwestia, ponieważ nie można tak za bardzo, nie? Bo się oskarża ludzi o szpiegostwo albo o służbę w innym wojsku, no chyba, że to Legia Cudzoziemska, chyba, że to nasi, to wtedy można zabijać w wojsku francuskim, być może czasem, nie? Więc dobrze zarządzajmy wojskiem. No, wojsko, jak każda instytucja, ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego jeżeli polskie instytucje publiczne nie dają sobie rady z węglem, wiesz, to jest węgiel, prosta rzecz. Trzeba go wydobyć i wrzucić do pieca i on się pali. No, w skrócie, wojsko jest ciut bardziej skomplikowane. Wobec tego nie wierzę, że jeżeli ktoś sobie nie radzi z węglem, to sobie poradzi z obroną terytorialną. No, chyba, że ktoś mnie przekona, że jest jakiś taki cud, jakoś tak się dziwnie dzieje, że ci sami ludzie, którzy sobie nie radzą z paleniem w piecu, nagle sobie radzą ze strzelaniem z czołgu. I don't believe it. Dobrze, ale to mieliśmy tak generalnie mówić o przepisach.
Tak, żeby obniżyć węgiel dla żołnierzy do 600 zł. O, to też jest sposób. No na przykład tak się tych górników rekrutuje, tak, że oni mają deputat, dostają taniej węgiel, więc jest to też jakiś benefit bycia w wojsku. No takim prostym benefitem może być na przykład to, że możesz zatrzymać broń potem po odbyciu służby. Masz powiedzmy tą broń i sobie możesz ją w domu trzymać, czujesz się, nie wiem, bezpieczniej czy coś. I jak lubisz, to też jest jakiś, ten. I Łukasz się pojawił i napisał, że towarzysz Stalin mawiał, że najważniejsze są kadry, nie sprzęt i technika. I to jest do mnie. No może za jego czasów jeszcze jakoś tam bardziej były ważne, ale dla mnie jednak dużo, dużo tutaj poszło do przodu i ten sprzęt jest dużo bardziej zaawansowany. Na przykład Amerykanie mogą sobie latać dronem i strzelać i nie ryzykują niczego życia swoich żołnierzy, tylko trafiają co najwyżej w wesele. No ale to już inny temat, więc może idźmy dalej, co?
Albo czasem w cywili. Znaczy, ja chciałem się jakby powiedzieć o tym temacie, który poruszaliśmy de facto, znaczy już dzisiaj go też poruszyliśmy, ale to on się tutaj pojawia, czyli ile zmian prawa uzasadnia wojna? No chyba, że też to inaczej gdzieś poprowadzić wodkowo.
Nie, dobrze, no bo tak widzę, że tutaj się dużo zmienia, więc mamy na pewno wybory w przyszłym roku samorządowe, mamy taki klimat, że rzeczywiście ta wojna jest i pewne rzeczy można przepchnąć i ludzie też jakoś łagodniej do tego podchodzą, więc rząd sobie będzie folgował, tak? Coś tam wygrzebałeś.
Kilka rzeczy, część mi się wyłączyła, także, ale no, najpierw polećmy do Rosji, ponieważ ponieważ w Rosji prowadzono w tej chwili 100 ustaw, nawet ponad 100 ustaw, to był taki pakiet ustaw, które, nie wiem, są ustawami na czas obecny, w sensie... Ja nie będę o wszystkich tutaj mówił, tutaj jest taka, tutaj jest może tak, możecie sobie sprawdzić w Onecie, który tam przedrukował skądś tam informacje odnośnie tego, jak sobie w tej chwili Rosja radzi, która sobie nie radzi. I teraz może tak, ja będę scrollował, a w skrócie powiem gdzieś tam, jakie ustawy między innymi zostały w Rosji w tej chwili wprowadzone. Między innymi została wprowadzona ustawa o zagranicznych agentach. Za zagranicznego agenta będzie można uznać osobę, która jest pod obcym wpływem na przykład. Cokolwiek by to nie znaczyło. Rząd będzie mógł od teraz już zmusić pracowników firm do pracy w noce i w weekendy oraz całkowicie w tej chwili sterować kontraktami koncernów, jeżeli tylko uzna je za ważne dla obronności państwa. Od 12 do 20 lat więzienia będzie groziło za przejście na stronę wroga lub za działanie obywateli, cytuję, w celach sprzecznych z interesami kraju. Ja może tutaj, czekaj, bo niech tutaj się z boku scrolluje, ponieważ w tej chwili jakby obserwujemy, no nie wiem, czy o tym media mówią głównego nurtu, ponieważ ich nie obserwuję, ale no w państwie obok się zrobiło państwo totalitarne. Na przykład karę 20% rocznego przychodu dla firm, które odmówiły usunięcia treści z internetu na polecenie władz. To, co mamy w Polsce, tylko tam... Tak, czyli jakby koniec tych mediów, które jeszcze mogłyby gdzieś tam być, jakiś blog na przykład czy coś, bo już nie ma tam mediów wolnych, ale powiedzmy jakiś tam blog gdzieś tam. Utajniono rezerwy walutowe na Rosji. Teraz już się nie dowiecie, jak były raporty, jakie były rezerwy walutowe. O, właśnie, a propos przyleci to, w tej chwili już będzie to niemożliwe. Zakazano działalności mediów tak już w ogóle, które nie mają szacunku dla państwa. To też jest cytat.
Szacunku? To my byśmy już wylecieli w ogóle, słuchaj, w piersi.
Również utworzono jakiś ogólnopolski ruch dzieci i młodzieży, czyli kolejne bojówki, które się tam tworzy. No wiesz, no, to jest jakby jakiś tam mały wycinek z tego wszystkiego. Generalnie wprowadzono 3 dni temu albo 4 dni temu tam prawo, które umożliwia zrobienie czegokolwiek. Znaczy, że jeżeli urzędnik coś mówi, albo nawet nie musi mówić to, nie? Jeżeli uzna cię za wroga systemu, to znaczy, że może cię skazać na karę więzienia do 20 lat. Jeżeli uzna, że nie jesteś przychylny władzy, jeżeli głosisz cokolwiek, może cię skazać na karę 20% rocznego przychodu. Przychodu, przypomnę, nie zysku, nie tam wydatków na cokolwiek, tylko przychodu, czyli bankructwo firmy, krótko mówiąc. Czyli jakby w tej chwili... Absolutnie w 100% państwo stało się stalinowsko-totalitarne. Jak jeszcze nie było do wczoraj, tak całkiem, to już od tygodnia niecałego jest już całkiem. I teraz pytanie jest, czy to, że prowadzimy wojnę, bo Polska prowadzi wojnę, ale również USA prowadzą wojnę, Ukraina prowadzi wojnę, Litwa, Łotwa, wszystkie kraje, które wspierają w tej chwili Ukrainę, prowadzą wojnę. Czy to uzasadnia wprowadzanie praw, których byśmy nie wprowadzili, jakby tej wojny nie było? A to jest pytanie otwarte.
No wiesz, pewnie jakiś tak, no ale na pewno nie takich, które są wymierzone w wolność dyskusji, tak? No bo jeżeli my mówimy sobie, że no każdy nam nieprzychylny jest przeciw nam, każdy, kto nas krytykuje, jest przeciw nam, no to nawet dla nas samych to jest złe, bo to nas wpędza po prostu w taki prostą spiralę do tego, żebyśmy się stali tyranem, żebyśmy się stali nieomylni i żeby po prostu nikt nam nawet nie powiedział, jak coś zrobimy źle, i myślę, że to jest naprawdę spirala, która idzie bardzo, bardzo daleko i się źle skończy.
No, okej, okay, w dobrym kierunku idziesz. W takim razie okej, okay, dobra, to ja może jeszcze przetrzę jedną informację, bo to też jakby państwo obok, czyli nasza ulubiona Ukraina. Na tej Ukrainie dni temu też kilka, jeden z Ukraińców, pan Achmetow, przekazał państwu swój koncert medialny cały. No piękny gest.
Miło.
Piękny gest. No ciekawe dlaczego, nie? Bo dlaczego przekazał? Bo nie wierzymy w dobroduszność. Jeszcze jakby w momencie, kiedy przekazał, to powiedział, że nie był, nie jest i nie będzie oligarchą. Może powiększmy, bo to rzeczywiście ważna deklaracja. Być może ma to coś wspólnego z tym przekazaniem. Przekazał swój cały holding, który objął 10 kanałów telewizyjnych. Sporo, nie? gazety, portale internetowe, jak szacuje sam ten założyciel, w ten biznes zainwestował, cokolwiek to nie znaczyło, $1,5 miliarda. No nie przekazuje się takiego majątku, nawet mniejszego się nie przekazuje od tak. No więc na Ukrainie z kolei weszło prawo, które definiuje oligarchę, ponieważ nikt dotąd nie wiedział, kto to jest oligarcha. Oligarcha to jest ten ktoś zły, znaczy ten ktoś niedobry. No ktoś mógłby powiedzieć złośliwy, że to jest po prostu biznesmen, no bo to oligarcha, nie? No czy Bill Gates jest oligarchą? No ale że od definicji. Więc na Ukrainie oligarchą jest ten, kto spełnia 3 z 4 kryteriów. Po pierwsze, bierze udział w życiu politycznym, cokolwiek by to nie znaczyło.
No, ja nie wiem, czy wszyscy tam biorą udział akurat.
No ja też nie wiem, może chodzi o startowanie wyborów, albo może nie.
Czyli startuje w wyborach, tak, no dobra.
Być może chodzi o startowanie w wyborach, być może o branie życiu, no trudno mi jest powiedzieć. Ma znaczny wpływ na media, no to on miał na pewno znaczny wpływ na media. Drugie kryterium, cokolwiek by to też nie znaczyło. Trzecie kryterium, jest właścicielem przedsiębiorstw opozycji monopolistycznej. No i znowu nie wiadomo do końca. Znaczy, że może mieć jedno przedsiębiorstwo na przykład, które jest wodociągiem w danym mieście na przykład. No nie, to jest już...
Albo mieć jeden sklep na jednej wsi i to też jesteś monopolistą.
Tak, znaczy to jest bardzo płynna granica, o tak powiem. No to wiadomo, że sklep pewnie to się nie rozchodziło, ale kto wie o co chodziło, jeżeli na przykład miałby... Co to jest pozycja monopolistyczna de facto, bo zaraz wrócimy do tego newsa, ponieważ sensu stricto monopol to jest jeden przedsiębiorca w danym sektorze. Znaczy, że nie ma jakby drugiego, nie ma możliwości jakby dostarczenia usługi w żaden inny sposób. To jest monopol, bo jak już są dwie firmy, to już jest duopol i tak dalej, i tak dalej. To już wtedy nie jest monopol. Znaczy, ja nie wierzę, żeby ten pan miał gdzieś tam, w sensie, że rzeczywiście ma całkowicie, cały rynek ma gdzieś w jakiejś kategorii. No i czwarte kryterium, że ma majątek o potwierdzonej wartości 1,000,000 razy przekraczającej minimum socjalne. No to na pewno miał, tak. Czyli tak, po prostu jest bogaty.
Że minimum socjalne na Ukrainie wynosi 80, no ponad $80, czyli $80 milionów. To już jest ten próg, od kiedy jesteś oligarchą.
Więc musiał zrezygnować z dwóch tych punktów, aż. Bo z jednego nie wystarczyło. Rozumiem, że nie bierze udziału w życiu politycznym, no to jeszcze musiał zrezygnować prawdopodobnie właśnie z mediów, zostawił sobie tylko jakieś tam duże przedsiębiorstwa, no i swój majątek. Co jest też jakby cudowne. Jakby ja uwielbiam Zeleńskiego, że wspaniale się pozbywa jakby opozycjonistów wszelkich.
No tak, tak.
Po prostu
tak,
powiedzieć.
Żeby wybory wygrać, no to trzeba jednak trochę wpływów na media mieć i trochę pieniędzy też by się przydało na kampanię, prawda?
I mieć udział w życiu politycznym. Więc tym cudownym przepisem na oligarchę pozbawił się wszelkiej konkurencji, która by potencjalnie mogła kiedyś zagrozić jego pozycji. Cudownie. I to oczywiście w blasku fleszy.
Ale co tam było z tymi oligarchami? Czekaj, bo co się z nimi dzieje? Jak są już zdefiniowani, to co im tam nie wolno coś?
Wiesz co, nie wiem, co się dzieje w tym przypadku. Wiem, co się działo w przypadku tych przepisów, które wprowadzali właśnie, o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy, w ostatnich miesiącach. Zresztą o czym mówimy w kontestacji? Po to przytaczam od paru miesięcy, od początku, od lutego, od tej całej wojny, że w tej chwili na Ukrainie, jeżeli ktoś pomyśli źle o władzy ukraińskiej, to jest już, może zostać mu skonfiskowany wszelki majątek. Tam zostały wprowadzone w kilku etapach. Były te przepisy, które definiowały na przykład, że najpierw oligarchom konfiskujemy majątek rosyjskim. Potem tym, którzy prowadzą biznes z Rosjanami. Potem tych, którzy mają być może jakieś firmy w Rosji. Potem tych, którzy współpracują z kimś, kto może być z Rosji. A w tej chwili właściwie każdy, kto tylko pomyśli o Rosji, automatycznie podpada pod ustawę, która umożliwia konfiskatę majątku, po pierwsze firmy, a po drugie majątku, a po trzecie jeszcze wcielenie do wojska i aresztowanie. Nie widzę drastycznej różnicy, po tych 100 ustawach widzę lekką różnicę, ale niemniej widzę ten sam kierunek. Jakby Ukraina dokładnie idzie w ten sam kierunek, w który poszła Rosja, że urzędnik może wszystko, jeżeli tylko uważa, że coś jest niezbędne dla państwa. I to jest strasznie niebezpieczne, no. To jest strasznie nieuczciwe. To strasznie nie popieram Ukrainy, nie? Przynajmniej od kilku miesięcy, że to jest coś, znaczy wojną nie można uzasadniać takich zamordystycznych przepisów, no po prostu. Miałem tutaj newsa, gdzie się wypowiedział, jeżeli będę miał chwilę czasu, jak będziesz coś mówił, to poszukam, gdzie minister finansów Szwajcarii się wypowiadał na ten temat. No, ale to muszę chwilę poszukać.
No tak, tak, tak. No, to tutaj widać ewidentnie, że w ten sposób się próbuje nie dość, że łatać budżet, który na pewno jest nadwyrężony, no to jeszcze właśnie tą konkurencję polityczną usuwać. No i kto wie, kiedy to w ogóle to będzie zniesione. Mamy też za sobą przecież czasy COVID-u, gdzie różne też prawa zostały wprowadzone ograniczające swobody, no i nie mamy jeszcze daty, kiedy zostaną usunięte. No rzekomo tutaj rząd po raz drugi już wygrał z pandemią, ale prawa jeszcze są i sobie będą. Jedynie chyba Teksas odważył się i wprost powiedział, że co do jednego wszystkie prawa wprowadzone przez pandemię będą cofnięte. I tutaj się obawiam tego, że no po prostu właśnie będzie w ramach walki z oligarchą powstanie nowa grupa oligarchów, tym razem połączona z tym aktualnym rządzącym i która będzie mogła sobie tam wpływać na władzę, bo przejdą jakąś tam weryfikację, że ktoś powie, że no nie mają znaczącego wpływu na media, ponieważ X, tak? Nie? Wszędzie tam, gdzie to prawo nie jest ostre, gdzie nie ma powiedziane, że to ma być, nie wiem, 20-30% własności w iluś tam dziennikach jakiejś tam wielkości, no to jest decyzja sędziego, jest decyzja jakiegoś urzędnika, który może sobie według centrali być sterowany. Także tutaj bardzo słabe praktyki. Tak,
okej, okay. Nie mam tego informacji, ale z pamięci będę cytował. Rzeczywiście minister bodajże finansów Szwajcarii, który został tam zagadnięty przez Ukrainę, że no, tam taki majątek Rosjanie trzymają, a proszę nam go przekazać, bo chcemy. No to powiedział, że okej, okay, dziękujemy za tą prośbę, ale Szwajcaria kieruje się zasadą własności, cytuję, i nie można ad hoc takich gdzieś rzeczy, które są wyłomem w prawie własności, sobie wdrażać. Co byśmy nie mówili o Szwajcarii, tak, że tam tak ci wszyscy naziści poszli i tak dalej, pochowali swoje pieniądze, ale nie tylko. Dużo innych ludzi, którzy uciekali przed podatkami swoimi zamordystycznymi krajami, również uciekli do Szwajcarii, którzy mieli na to środki i znaleźli tam swoją gdzieś tam enklawę. I powiedział, że nie przekażemy żadnych pieniędzy ludziom, ich własności, które tutaj zdefiniowaliśmy jako własność, ponieważ byłby to bardzo niebezpieczny precedens, że być może teraz byłoby to uzasadnione, ale w przyszłości, niedalekiej, ktoś może dokładnie tym samym kasusem się posłużyć i sobie zabrać komuś innemu jego własność. I to chyba kiedyś różniło państwa Zachodu od państw zamordystycznych, od państw nieuczciwych, od państw mafijnych, od państw takimi, jakimi są teraz Rosja i Ukraina.
Tak, i też sobie patrzę właśnie, no, inflacja w Szwajcarii bardzo niska, 3%. I patrzę sobie, że też niedużo dosypali pieniędzy podczas COVID-u, bo tylko 30 miliardów dolarów, co w stosunku do ich budżetu to naprawdę jest kropla w morzu. Bo to jest tam parę procent i może z tego to wynika, nie wiem, może właśnie to, że to, co ty masz, to jest twoja własność, a to, co mówisz, to masz do tego prawo i tego byśmy sobie pewnie życzyli u nas. Dobra, coś jeszcze się będzie zmieniało w prawie, może coś w polskim prawie, jeśli może to zmienić temat, czy jeszcze coś dodamy?
No to ty znasz, co się będzie zmieniało w polskim prawie, to ja już w takim razie wtedy teraz wrzucę, ponieważ pan Jarosław Kaczyński zapowiedział, że za 7 lat będziemy bogatsi o 30%. Tak sobie to wyliczył. I to powiększę, bo to warto. Bo już tak te 8 lat nie wystarczyło, znaczy wystarczyło, no, ale teraz będziemy o 30% bogatsi i jednocześnie zwiększą dochody państwa o 828 miliardów dokładnie. Oni mają tą precyzją, mają bardzo wszystko wyliczone. To są ci sami goście, którzy nie umieją...
Skąd to ma być?
Nie wiadomo, ale tak będzie. Czyli jednocześnie będziemy bogatsi i jednocześnie bardziej nas okradną. Czyli jednocześnie wpływy do budżetu wzrosną o 828 miliardów złotych, bo tak zapowiedział, że kiedyś było nadużycie gigantyczne i złodziejstwo, ale teraz już nie ma. Teraz już nie ma nadużycia i złodziejstwa.
I ten
dziadek wciąż gada, wciąż go słuchają, wciąż go niektórzy, nie wiem. No, jeszcze powiedział, że dokonamy tego wszystkiego nie podnosząc podatku, tylko podatki obniżając. Tak powiedział.
No, trochę obniżają, ale to trochę nieprawda, bo ja właśnie mam o nowym podatku i zaraz o tym powiem, który będą wprowadzać. A czy dokonają tego poprzez to, że będzie inflacja i po prostu 30% w sumie przez te 3 lata spadnie wartość pieniądza? Bo tak to by było, może bym się zgodził nawet.
Znaczy ja myślę, że dużo więcej wpadnie, że on chyba jakoś tak nie doprecyzowuje specjalnie, bo skoro teraz oficjalna inflacja to jest 16%.
No to masz 16% w tym roku, po 8 w kolejnych latach to 30 będzie spokojnie.
No myślę, że będzie dużo więcej, a tak. Ale co tam chcą podnieść?
A, no to przecież wraca wspaniała opłata reprograficzna. Została skonsultowana szeroko i już jest podatek od smartfona tak zwany. Miał być taki chwytliwa nazwa, tutaj próbowaliśmy ich skrytykować, ale się okazało, że jednak nie, że jednak telefony nie są wystarczająco duże, żeby na nich oglądać filmy i nie będzie podatku od smartfona, ale jak najbardziej od tabletu, komputera, telewizora tak. I ma to przynieść 565 milionów złotych rocznie i ma oczywiście wspomagać artystów. A jakże?
Znowu?
No, bo przecież są biedni. Co tutaj się będzie działo? Od 1 do 4% ceny brutto tych urządzeń. Producenci i importerzy mają opłacać co kwartał w regionalnych urzędach skarbowych. W efekcie konsultacji społecznych z listy opłaty reprograficznej wyłączają urządzenia przemysłowe, bo tak też Trybunał mówi. No owszem, jak coś jest przemysłowym urządzeniem, komputerem na przykład, to co do zasady ktoś tam w fabryce używa go do produkcji, a nie do oglądania filmów, ale może być wyjątek. Nie powiesz, że wszędzie nie. Pieniądze z opłaty będą trafiać do Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych 50%, a teraz uwaga, pozostałe środki do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli ZAIKTY i STOART i tak dalej, i wykonawców, producentów, ci są najbiedniejsi w ogóle, producenci będą dostawać 11%, wydawcy 5% i inaczej jeszcze będzie w ogóle, jeszcze było łatwiej, to jeszcze kserokopiarki, skanery, drukarki też będą obłożone, ale inaczej. I właśnie tutaj eksperci mówią, że ostatecznie zostanie to przeniesione na klienta. No spodziewam się, że na klienta, no bo na kogo? Na tego producenta, któremu się 11% odda, to on poniesie, żeby sobie odebrać, czy kto za to zapłaci?
Ale w tej chwili jest jakiś przecież podatek ten od tych twardych dysków i tak dalej, od czegoś tam.
No a mało, to od nośników, a teraz jeszcze będzie podatek od urządzeń.
Aha, okej.
Bo możesz sobie, wiesz, nagrać płytę na przykład i to już płacisz, a jeszcze obejrzeć możesz w internecie, bo widzisz, bo kiedyś było to tak rozwiązane, że jak chciałeś mieć muzykę, to sobie nagrywałeś na CD, no i tu zapłaciłeś, a teraz nie musisz nagrywać sobie na CD, bo możesz sobie oglądać na YouTubie, czy sobie z torrentów ściągniesz od razu, no i no niestety nie płacisz, więc się oburzyli, że nie ma i no i właśnie ten ZAIX też za mało dostało, więc teraz dostanie i 50% z tej opłaty pójdzie właśnie tam.
Ale jestem ciekaw, kto przepycha ten, nie? Bo jakby to musi być kolejna gdzieś tam grupa.
No, Sidney Polak.
Jeden powiedział tak, grupa wsparcia, inni grupa przestępcza.
Trzeba tak obejrzeć Sidneya Polaka, który w wspaniały sposób tłumaczył to u Stanowskiego, jak to właśnie w innych krajach jest, no ale nie we wszystkich, nie w każdym, ale w innych jest i nic się nie stało i nie zostanie to przerzucone na właśnie klienta końcowego i nie będzie to żaden podatek. Nie jest to żaden podatek, tylko opłata, bo ja tak mówię, więc tak jest, tak mniej więcej to tłumaczył przez 2 godziny.
No właśnie, no ale Sidney Polak nie ma tego, takiej siły przebicia, a no jakby któreś lobby to musi jakby przepychać. No, w ZAIX też jakby nie sądzę, ponieważ to jest firma, to jest organizacja, która ma tam gdzieś tam miliard na koncie i nie ma co z tym zrobić. Generalnie nie ma pomysłu, żeby to wykorzystać, więc chcą kolejne 100 milionów? Nie sądzę. Okej, no jestem tylko ciekaw, no, jakby kto to przepychał, no bo jakby nie ma żadnego uzasadnienia odnośnie nikogo, no szczególnie, że w ogóle gdzieś biznes artystyczny w Polsce działa w sposób no, mocno też nierynkowy. No są to ludzie, którzy, no co, znaczy mówiąc o aktorach, nie, tak, czy mówimy o muzykach teraz. No właśnie, przy muzykach no jest ten mainstream jakiś, który sobie świetnie radzi, no i jest ten low stream, który absolutnie nie zyskuje przez tego typu ustawy, ponieważ oni i tak z tego nie mają żadnej kasy. Przecież no, to są tak, ludzie...
Tam, też ktoś wnosił, ja tutaj tego kurczę nie mam, ale ktoś tłumaczył, jak bardzo nieopłacalne jest to, żeby być tym artystą, który te pieniądze ewentualnie może dostać, tak? Bo po pierwsze trzeba właśnie się gdzieś zarejestrować, zapłacić jakieś składki, potem się okazuje, że trzeba jeszcze być może jakiś ZUS płacić, jakieś do firmy zakładać i tak dalej, więc trzeba sporo kasy najpierw wydać, żeby móc parę groszy dostać z tego, że tam jakieś stowarzyszenie nam daje, więc automatycznie ci wszyscy zaczynający, ci wszyscy początkujący, ci wszyscy niszowi artyści nie mają sensu w ogóle iść do tych organizacji po pieniądze, a dostają no właśnie ci wielcy, na których te parę set złotych
nawet,
to nie jest.
Nawet tam była inna zagwozdka. No, pamiętaj, że ja byłem menedżerem, ale wiele lat temu już na jednego grajka. że rejestracja w takim ZAX-ie wtedy polegała na tym, że się rzeczywiście mogłeś zarejestrować, spoko, i wtedy jeżeli by cię gdzieś puszczali, być może, i ktoś by to zaraportował, to jakieś tantiemy być może by spłynęły. To jest niby plus dla tego jakiegoś grajka. Minus jest taki, że jeżeli ktokolwiek by kiedykolwiek, gdziekolwiek chciał cię wykorzystać, w sensie w jakimś czymś dziele, nie wiem, w filmie, gdziekolwiek, musi się umawiać z ZAX-em. No. Że już nie może tak bezpośrednio do ciebie przyjść, tylko do ciebie też, zależy od dzieła, nie? Ale musi również zastosować pośrednictwo ZAX-u, ponieważ ty jesteś jakby wtedy niewolnikiem ZAX-u, nie? Jesteś jakby gdzieś tam skazany na to, że powierzyłeś, że im pośrednictwo, bo sobie, jeżeli ktoś gdzieś cię chce tam w jakiejś reklamie wykorzystać, na przykład czy w czymś, to jest to wtedy pośrednictwo gdzieś tam tego hegemona, tych starych pierdzących dziadków, którzy gdzieś tam po prostu żyją z tego, że nic nie robią, nie? I którzy sobie tylko przerzucają kopiuj i wklej z rozgłośni radiowych, że gdzieś puszczono jakieś utwory 100 artystów, którzy są akurat promowani w Polsce. To jest taki trochę taki cyrograf, nie? To jest takie trochę jakby niefajne z punktu widzenia tych ludzi, którzy są rzeczywiście nie mainstreamowi. No, a tych mainstreamowych, no to mamy ze 300 w Polsce pewnie, chociaż może nawet mniej. Patrząc na rozgłośnie radiowe, to mam wrażenie, że ich tam jest chyba 30 bardziej.
No i właśnie też oni chronią nawet tych, co nie chcą, bo swego czasu też było głośno o Keltuzie, który powiedział, że on sobie nie życzy, żeby go ZAX chronił, a ZAX kazał jego utwory kasować z Chomikuj, gdzie on się po prostu nimi dzielił, uważał, że to jest okej, ale ZAX wiedział lepiej od niego, jak jego utwory należy chronić, kto ma ich używać, ile za nie brać. I też takie sytuacje na pewno są.
Tak, ja pamiętam, jak ZAX jakby ścigał za wykorzystanie Creative Commons, ponieważ za te utwory, które są właśnie w swobodnym gdzieś tam obrocie, też dostawaliśmy gdzieś tam jakieś pogróżki, znaczy to się nie nazywało pogróżki, pisma od nich, że tutaj należy odprowadzać, ponieważ coś tam wykorzystujemy, puszczamy. Znaczy nawet płacić to nawet palicho, bo to nawet nie było dużo pieniędzy, tylko oni by chcieli, żeby im wszystko raporty robić, żeby im z całej doby puszczania czegokolwiek, gdziekolwiek, ile sekund gdzieś tam wykorzystałeś, gdzie w live, ale albo jak w streamie, albo kto ściągnął, ile osób mogło to oglądać, nie ile oglądało, ilu mogło to oglądać, oni wtedy ci naliczą to, wiesz, no samo pieprzenie się z tym, że oni chcieliby tych raportów, to już jest jakby budżet, który przekraczał miesięczny budżet czegokolwiek, jeżeli chodzi o prowadzenie rozgłośni radiowej w te kilka lat temu, kiedy nas tam ZAX straszył. Ale byliśmy za granicą i mogliśmy mieć go gdzieś. I wciąż go mamy gdzieś. No, bo tak odnośnie producentów, więc dlatego mnie ciekawi, jakby kto za tym wszystkim stoi, gdzie jest ten, gdzie naprawdę ten nowy podatek pójdzie, bo nie wiem, prawdę mówiąc. Do producentów pewnie, nie? Jeszcze więcej producenci chyba zyskają.
No właśnie, producenci z tego ciasta mają chyba najwięcej i oni tu jeszcze dostają, jakby muszą być wspierani, bo przecież sobie nie poradzą. No dobra, jakiś ostatni news na koniec?
Chyba nie mam nic pod ręką, co mogę
teraz... Ja coś jeszcze mogę rzucić?
Dobrze, no mam zupełnie coś niezwiązanego z tematyką, ale jeżeli masz coś ciekawego, to proszę.
Dobra, to może powiedzmy, bo to kolejna zmiana w prawie, zobaczymy czy na lepsze, być może. Paragraf na sprzedających cudowne garnki. O, tego jeszcze nie było. Oszukani łatwiej odzyskają pieniądze. Bat prawny na sprzedawców w prezentacjach różnych rzeczy ruchomych za bajońskie sumy jest bardzo potrzebny. Zarabiając krocie, nie szczędzą na prawnikach i konstruują umowy sprzedaży tak, że trudno z nimi wygrać. Po opamiętaniu przychodzą po zawarciu umowy nawet w sądzie, a za ofiary opatrują sobie zazwyczaj bezradne starsze osoby. Długo to trwało i wreszcie mamy ochronę. Dobrze. Od lipca osoby nabite w nadzwyczajne garnki, samoleczące kołdry i inne rzeczy, których wspólną cechą jest kosmiczna cennie, łatwiej zyskają pieniądze. Sprzedawca musi udowodnić, że cena nie jest w rażącej relacji do podobnych produktów, a czas dochodzenia roszczeń został wydłużony do 3 lat. To akurat nie rozumiem, dlaczego do 3 lat tylko są roszczenia. To powinno być dłużej. No, jak chcesz, ktoś cię oszukał, to powinieneś móc długo się dochodzić. No ale co to są właśnie te rażące ceny? Za wprowadzenie zmian zgodnie z uzasadnieniem projektu miał. Na czym polegają zmiany? No właśnie. Instytucja wyzysku uregulowana. Widzisz? Jest artykuł na wyzysk. Nie wiedziałem o
tym. Jest wyzysk.
To ja muszę się zapoznać, bo ja lubię z wyzysku. Miała dotychczas zastosowanie w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej sposób, zamiast za swoje świadczenie otrzymuje lub zastrzega do siebie osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w jej zawarte przewyższa w rażącym stopniu wartość własnego świadczenia. czyli po prostu bezwartościowe lub mało wartościowe towary sprzedawane były po cenach znacząco przekraczających ich realną wartość. No i nowa regulacja wprowadza dodatkową przesłankę w zysku, a mianowicie brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy. Wskazywano, że umiejętne przedstawienie niekorzystnej oferty mogło wywołać przeświadczenie o jej atrakcyjności. No dobra, czyli generalnie oni sobie wymyślili, że są pewne umowy, które można unieważnić ze względu na to, że jak ktoś ją zawierał, to był zbajerowany i za bardzo fajnie mu to pokazali, a cena jest zbyt wysoka. I to oni sobie będą decydować, czy jest zbyt wysoka, czy nie. Czy to dobrze?
Tak, tak. Znaczy strasznie to, strasznie naokoło to opisali. Ja myślę, że to można by uprościć, ale to dlatego, że polskie prawo jest takie do dupy. Ale w prawie anglosaskim, czyli tym takim na zachód od nas, jest zasada, że wszystkie ważne elementy umowy muszą być zaakcentowane i w sposób zrozumiały przedstawione obu stronom. Tak, tak teraz parafrazuję, ale jakby chodzi o to, żeby nie ukrywać ważnych elementów umowy w umowie. O, kropka. Co to znaczy ważny element umowy? To już jest kwestia sądu, właśnie po to są te roszczenia, po to są tylko właśnie te 3 lata tutaj, nie? Jakby no, w normalnym kraju 3 lata to jest strasznie dużo.
Znaczy, u nas, biorąc pod uwagę, ile trwają jeszcze rozprawy sądowe, to te 3 lata to jest naprawdę niedużo.
Tak, to w ogóle to wtedy się być może wniosek dotrze do sądu nam dopiero w ciągu tych 3 lat. Bo w normalnych krajach się piramidy finansowe się w ciągu 5 tygodni jakby rozwiązuje i osądza. U nas w ciągu 5 tygodni to sędzia dociera do toalety, ale z niej nie wraca w tym czasie. No, ale niemniej jakby sama konstrukcja taka, że żeby rzeczy były zrozumiałe, według mnie jest słuszna. Nie? W sensie, że jeżeli masz emeryta, na przykład weźmy tego emeryta przysłowiowego, który ma emerytury 3000 zł i kupuje sobie coś w pościel za 30 tysięcy złotych. To jest dla niego duży wydatek chyba. I teraz no... Taki przedsiębiorca, który mu sprzedaje coś za 30 tysięcy złotych, powinien zadbać o to, żeby udowodnić ad hoc, znaczy nie ad hoc, tylko tak w sensie z góry, że ten człowiek zrozumiał, na co wydaje 30 tysięcy złotych. Nie wiem, jak to zrobić. No, nagrać go na kamerze na przykład i powiedzieć, że proszę pana, czy pan rozumie, że pan kupuje za 30 tysięcy złotych? To jest trochę, wiesz, tutaj oni coś powiedzieli o tych rażących gdzieś tam różnicach, to mi się nie podoba, bo kurczę, co to są rażące różnice, wiesz, a jeżeli na przykład na pościeli naszyjesz sobie serduszko, nie? Nikt nie sprzedaje pościeli z takim serduszkiem, tylko ty. No nie masz do czego porównać, nie możesz do czegoś innego, ale no to jest jednak serduszko, nie? To jest może być dzieło tam Warhola, nie? Tego się nie da wycenić, nie? To po prostu zastosować prosty model, że ważne części umowy powinny być zrozumiałe. No jeżeli ten człowiek powie, tak, kupuję pościel, nie wiem, za 30 tysięcy złotych, no i tyle, no nie wiem, jestem tego świadomy, no nie wiem, jak to udowodnić, no kurczę, to są no, jego niepokojące.
Ja bym właśnie do tego podszedł. Jak kupujesz w internecie, no to jest domniemanie, że nie miałeś możliwości się zapoznać z tym produktem, no bo go nie widzisz na własne oczy, no i w związku z tym masz jakiś tam czas, żeby odstąpić od tej umowy, odesłać bez podania przyczyny i okej, okay, nie?
Tak.
Pytanie, dlaczego jakby tutaj tak nie ma takiego podobnego rozwiązania, no że skoro ktoś jest w jakiejś tam sytuacji, też no, nie ma może możliwości się zapoznać, porównać tych cen i zobaczyć, bo tak naprawdę no wystarczy wejść na Allegro, wpisać taką pościel i często widzimy, że te produkty są sprzedawane taniej, więc może dać po prostu tym ludziom jakiś okres, żeby mogli jeszcze odstąpić od tej umowy i się zapoznać po prostu z innymi alternatywnymi ofertami, zanim to będzie na 100%, czy to by nie było prostsze, tak się zastanawiam.
No ale jest chyba taka opcja cały czas.
No, nie, no gdyby tak było, to pewnie właśnie by nie było. Oni zwykle podpisują na przykład umowy kredytowe, to też się tak okazuje, że wyszli z umową kredytową i raty zaczynają spływać. I potem się niestety okazuje, że oczywiście bank już jest mniej łagodny i przyjemny niż ci sprzedawcy i po prostu windykacja i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tutaj zadbał o to, żeby po prostu była możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli zaszły takie przesłanki, że ktoś się rozmyślił, bo jest taniej, bo może gdzieś taniej. A jeżeli się nie rozmyślił przez jakiś czas, no to miał możliwość zapytać, mówię, no może ci ludzie akurat nie używają internetu, no ale mógł kogoś zapytać, mógł iść do sklepu, mógł porównać i się upewnić i może po prostu chce tyle zapłacić. No też trzeba to dopuścić, że może część ludzi jest zadowolona z tego zakupu, bo dużo wydali i czują się z tym okej, nie? No są rzeczy, które dużo kosztują, a niekoniecznie mają taką wartość.
Tak, no to jakby pozwólmy też ludziom wydawać ich pieniądze. No, albo przyszłe pieniądze, bo to też są, no, mogę się też zadłużać, ale no, zadłużamy się na różne sposoby. No, ja myślę, że wystarczy gdzieś tam, bo Bo oni domniemują, że oni ich oszukują, nie? Że oni robią te wielkie gdzieś tam eventy, gdzie występuje jakiś komik, a potem ktoś inny mówi, że to świetnie gdzieś tam są, no tyle zakupy, kurczę, no Mango Gdynia. No przecież to są, przecież to jest w mikroskali dokładnie jakby ten mechanizm zastosowany, że kupujesz gdzieś tam jakiś shit, który możesz sobie gdzieś kupić za 1/10 ceny, no kupujesz drożej, nie? Albo No tak.
Manipulacja tam polega na tym na przykład, że musisz się zdecydować teraz, tak? Albo zostałeś wylosowany, masz niesamowitą okazję, żeby kupić taniej i tak dalej. Ta presja czasowa myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa, nie?
No dobrze, no ale jakby zakazać ludziom stosowania presji czasowej, no...
Nie dodać możliwość odstąpienia, tak? No jeżeli się okaże, że w jakichś tam warunkach no po prostu to nie była prawda, także to wcale nie była taka super okazja, że ktoś ci powiedział, że kupujesz dwa w cenie jednego, a tymczasem ta cena wcale nie jest dwa w cenie jednego, tylko 3 razy drożej, no to trochę jakby jest manipulacja, nie?
No dobrze, ale to co byłoby uczciwe? No, bo to wszystko trzeba wrzucić w koszta, że potem ludzie ci kupią, a potem ci zwrócą, nie? Towar.
No tak, tak. No bo jeżeli uważasz, że masz taki super produkt i tak fajnie go przedstawiłeś, że ktoś go kupi, no to go nie zwróci.
Mhm, okej.
Okay. A jeżeli to... zmanipulowałeś pod presją czasu i stworzyłeś wrażenie, że coś jest więcej warte, no to nie przedstawiłeś w realny sposób produktu. Przedstawiłeś coś innego, nie?
No to co ze standardowym, że weźmie, poużywa i odda po 2 tygodniach albo po 2 miesiącach.
Jak poużywa, to będzie widać ślady użytkowania i wtedy już nie przyjmujesz, nie? To tylko towar jakby rozpakowany, obejrzany i tyle, a nic więcej.
A to da się tak, tę rzeczy?
Nie wiem. No tak działa jakby w sprzedaży internetowej, tak to działa, nie? Że
znaczy, ja wiem, że tak działa, jakby zawsze robiliśmy gdzieś tam gwarancję 100%, że ludzie mogli zwracać cokolwiek tak naprawdę, nawet jakbyśmy gdzieś tam wiedzieliśmy, że ktoś tego nadużywa. No ale okej, jakby gdzieś tam, jakby gdzie jest ta granica, nie? W sensie,
no,
że...
No nie ma, wiesz, znowu, gdzie jest granica tego artykułu 388, na który patrzę, wyzysk, że jedna ze stron wyzyskuje przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie. No są pewni ludzie, którzy nie są ubezwłasnowolnieni, są obywatelami, mają prawo głosować, mają prawo iść do sklepu i sobie coś kupić. I dlaczego mówimy o nich, że są obywatelami drugiej kategorii i że nie mogą podjąć jakiejś tam umowy, tak? No mogą. Albo mogą, albo nie mogą, no.
Zatem to jest gdzieś tam, myślę, że jakieś takie sztuczne znowu nabijanie ruchu, ponieważ przypomnijmy, że... 3 tygodnie temu bodajże mówiliśmy, że wszystkie decyzyjne osoby w tym państwie powiedziały, że system sądowniczy nie działa. To powiedział pan Ziobro, pan Morawiecki i pan Kaczyński. Wszyscy trzej. Nie mówimy o wszystkich ludzi, którzy nie lubią tych ludzi, tylko ci, którzy o tym decydują. Wobec tego to i tak jest wirtualne, ponieważ sądzenie się z kimkolwiek na jakikolwiek temat jest no, właściwie bezzasadne, no, bo to jest tylko zmniejszanie jakichś takich gigantycznych strat, które gdzieś tam możesz mieć. Nie ma w Polsce sądów chyba, nie? W Polsce sądy specjalnie nie działają. Znaczy, nie wiem.
Działają bardzo wolno i po prostu no, dużo ludzi woli nie iść do sądu, bo to jest zwykle taka strata czasu, że przy mniejszych kwotach to już w ogóle nie ma sensu, nie? Na przykład przy tych gargach, nie?
Znaczy nie chcą iść ci, którzy chcą sprawiedliwości. To ci nie idą. Idą ci do sądów, którzy wiedzą, że sąd po prostu odpali gdzieś tam ich mechanizm nieuczciwości i on będzie tam działał, ale ludzie, którzy chcą sprawiedliwości, to nie chodzą do sądów w Polsce przecież. No, poza takimi jakimiś, no, znam przypadki przedsiębiorców, którym gdzieś tam skarbówka albo inna mafia rozwaliła firmy i oni rzeczywiście poszli do sądów, no bo co już mieli robić, tak? No i teraz są jakieś tam, ktoś tam się parę tygodni temu do mnie napisał, że wygrał tam chyba 3. czy 4. rozprawę, już po 7 latach skarb państwa ma oddać firmie, która nie istnieje już od 6,5 roku, 70 milionów złotych.
No i przynajmniej ma emeryturę, no widzisz.
No to dobrze, no jeżeli tak mówimy, że to jest działanie sądów, no to powiedzmy, że działają, ale no tak de facto nie działają. Nie ma w Polsce systemu sprawiedliwości, on nie istnieje według mnie. Nie funkcjonuje.
Dobrze. Będziemy kończyć. O, jeszcze tylko znalazłem, co słuchajcie, już 2 razy więcej niż jakoś tam świadczenie wzajemne, to już zakładam, że jakiś porównywalny zwrot, tak? To już 2 razy więcej, to już jest rażąco. To dla mnie też ciekawe w sumie.
To jest interesujące, ponieważ ponieważ przypomnijmy, że ci ludzie, którzy gdzieś tam sprzedają na tych pokazach, no to mają dużo większe koszty niż na przykład sprzedaż na Allegro. No, sprzedaż na przysłowiowym Allegro to jest posiadanie magazynu, to nawet dobrze jak jest magazyn, a czasem to jest dropshipping tylko, gdzie jest tylko pośrednictwo, gdzie, a tutaj trzeba zatrudnić i telefonistki, i trzeba kupić bazy tam tych telefonów, i trzeba tych ludzi wysłać w teren, i trzeba zorganizować tego Czarka Pazurę, który tam wystąpi, albo Grabowskiego. No to są gigantyczne koszty przecież, no to nie jest takie hop-siup, nie? I tą obstawę to nie jest takie, że sprzedaż pościel.
Ale może ci doliczą, że to jest, wiesz, świadczenie wzajemne, że też zorganizowałeś koncert, to może ci doliczą wtedy, że jakby, że nie porównają tego do ceny na Allegro. No, to
właśnie tak, nie wiem, ale jak to też
powinien zrobić?
No właśnie.
Bo świadczenie wzajemne to nie jest tylko to, że ty kupiłeś garnki, no ale też byłeś na pokazie, gdzie cię właśnie na przykład ktoś tam zabawiał i dostałeś jeszcze długopis, nie? To trzeba to chyba wszystko policzyć, a tak przynajmniej na miejscu sądu, no to powinno być tutaj z obu stron policzone.
Tak, to ciężka rozkmina będzie później. Wieloletnia.
Będzie trochę tego, no będzie zabawa.
Na pewno już widzę tego emeryta, nie? Który jest ten niedołężny wedle tej definicji, że on właśnie pójdzie do sądu i powie, że ja teraz przez 5 lat będę się sądził, żeby oni mi zwrócili te 7 000 zł. I tak. temu poświęcę 5 lat swojego życia najbliższe. Już to widzę.
Chciałbym mieć na marmurowy pochówek. Dobra, słuchajcie, kończymy już bardzo. Słyszymy się za tydzień oczywiście o 21:00, a do tego czasu zapraszamy was na stronę kontek.com. Tam macie możliwości sponsorowania, zobaczenia naszych wszystkich audycji. I tu jeszcze wam pokażę na dole, gdzie w ogóle się można nasze audycje pobrać. W formie też MP3-ek, lekko przyspieszonych, ale również na różnych jesteśmy platformach, także skorzystajcie, jeżeli chcecie nas posłuchać w audio. I to by było na tyle. I żegna się z wami Marek Zemsta.
I Marcin Hugo Kasiński. Dobranoc.
Dobranoc.
Wychodzimy!